Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika. W dzisiejszym odcinku odniosę się do wywiadu, którego kardynał Grzegorz Ryś udzielił redaktorowi Bogdanowi Rymanowskiemu. Zapraszam. Oglądając wczoraj ten wywiad na żywo, z każdą chwilą rosło we mnie takie przekonanie, że będę mógł odnieść się do wystąpienia kardynała Rysia w sposób uczciwy lub taki trochę nieuczciwy, bardziej publicystyczny i że to drugie, przynajmniej w krótkiej perspektywie, będzie dużo korzystniejsze dla, powiedzmy, dla zasięgów czy dla poklasku, dla mnie i dla mojego kanału. I już postaram się jak najprościej wytłumaczyć to, co mam na myśli. Od czasu listu Episkopatu Polski, który miał miejsce już niespełna 2 miesiące temu, za chwilę sobie przejdziemy i przypomnimy trochę zawartość tego listu, polscy katolicy podzielili się według mnie na 3 grupy. Pierwsza grupa to są tak zwani, powiedzmy, tradycyjni katolicy, którzy słuchają wszystkiego, co mówi teraz kardynał Ryś, czy też czytają sobie ten list Episkopatu Polski i osadzają go w całym kontekście. W wielkim uproszczeniu mówią, no tak, tego właśnie się spodziewaliśmy, jest to w pełni konsekwentna linia, która ma miejsce od Soboru Watykańskiego II. Druga część katolików to są tacy, jak na przykład liderzy grup charyzmatycznych, którzy stanęli w obronie kardynała. I ci wszyscy, którzy uważają, że jeżeli Kościół coś około 60 lat temu uznał podczas Soboru Watykańskiego II i od tego czasu na bardzo wiele tematów naucza, no jakby jednak inaczej niż przed Soborem Watykańskim II, to należy przed tym pochylić głowę i właśnie dokładnie taką naukę przyjąć jako naukę katolicką. I trzecia grupa, według mnie absolutnie teraz najliczniejsza w Polsce, to jest grupa, która słyszy to, co mówi kardynał Ryś, albo czyta ten list o antysemityzmie i zachęcający do nawiedzenia synagog i, jak to sam powiedział kardynał Ryś w rozmowie u pana Rymanowskiego, pluje na kardynała. To jest najprostsza możliwa reakcja i wczoraj podczas tej rozmowy na żywo czytałem sobie czat, tam było bardzo, ale to bardzo dużo krytycznych uwag do osoby kardynała. I teraz, co mam na myśli, mówiąc, że mógłbym do tego wywiadu odnieść się w sposób taki, który przysporzy mi najwięcej, powiedzmy, odtworzeń tego materiału i najwięcej korzystnych komentarzy, że oto świetnie skomentowałem. Byłoby to odniesienie się do kardynała Rysia i do listu Episkopatu Polski, w ogóle nie mówiąc jakby, co z tego według mnie wynika? Jakie są tego korzenie? Czy kardynał Ryś stoi w sprzeczności na przykład z Janem Pawłem II? Mógłbym jedynie odnieść się do mowy ciała kardynała i do poszczególnych jego wypowiedzi i mówiąc tutaj mówi źle, dziękuję mój drogi widzu za uwagę, życzę miłego weekendu. To byłoby najłatwiej przyswajalne i strawialne dla największej populacji katolików w Polsce dzisiaj. Dlatego, że ta największa grupa według mnie, przepraszam, w jakiś magiczny sposób chce widzieć problem w kardynale Rysiu, ale już na przykład zupełnie zastygać uszy i oczy zasłaniać na to, że ktoś powie, kardynał Ryś nie stoi w żadnej sprzeczności z Janem Pawłem II. Może jeszcze w trakcie omawiania tego wywiadu kilka razy powiem, co mam na myśli, mówiąc o tym, że jest podejście uczciwe i nieuczciwe do osoby kardynała Rysia.
Dawno żaden list Episkopatu nie wywołał takiej burzy w Kościele, jak ten ostatni z marca w sprawie judaizmu. Czy ksiądz kardynał jest współautorem tego listu?
Po pewnym wstępie. Wczoraj redaktor Rymanowski pyta, czy kardynał jest jednym z głównych autorów tego listu.
I tak, nie wypieram się go absolutnie.
I kardynał potwierdza swoją bardzo istotną rolę w powstawaniu tego listu. Przypomnijmy, że chodzi o list konferencji Episkopatu Polski z okazji 40. rocznicy wizyty Jana Pawła II w rzymskiej synagodze większej, który to list zawiera m.in. następujące fragmenty. Jednym ze śmiertelnych deficytów miłości był i niestety ciągle pozostaje antysemityzm. Z tej śmierci wyprowadził i wyprowadza nas Pan, szczególnie w ciągu ostatnich 60 lat. Dzięki wydarzeniom, które czujemy się zobowiązani wszystkim nam przypomnieć. Potem w tym liście konferencji Episkopatu Polski jest odniesienie się do deklaracji Nostra Aetate, która została wydana podczas Soboru Watykańskiego II i dalej, jak pewnie wszyscy pamiętamy, pada zachęta do tego, byśmy odwiedzali synagogi. Odwiedźmy 13 kwietnia synagogę i niemal na samym końcu, bo nie ma żadnych wątpliwości, że panowie i panie na literkę Z z kropką są uczestnikami Bożego zbawienia. Ale jak to może być możliwe bez wyraźnego wyznawania Chrystusa, jest i pozostaje niezgłębioną tajemnicą Bożą. I teraz, mój drogi widzu, zaraz po tym jak ten list ujrzał światło dzienne, około podobno 90% proboszczów zdecydowało się, że w ich parafiach nie będzie on odczytywany zamiast homilii, a również bardzo wielu polskich katolików osiwiało, włosy stanęły im dęba, byli zszokowani. Cóż to jest za przedziwny list, który jakoś wprost uderza w ich zmysł wiary, w ich przekonanie o tym, jaki jest naprawdę stosunek Kościoła katolickiego do panów na literkę Z z kropką i tak dalej. I tutaj tak naprawdę powstaje najważniejsze pytanie. Na jakiej podstawie proboszczowie stwierdzili, że nie będą czytali tego listu? I na jakiej podstawie wielu polskich katolików zaczęło być bardzo oburzonych? No skandal, przedziwne treści. I wielu z nich, nie wiem jak dużo, ale pewnie głównie internauci, zaczęli wręcz, tak to nazywa kardynał, pluć na kardynała. Tymczasem, i to jest tutaj najważniejsze, kardynał Ryś w najmniejszym nawet stopniu nie stoi w sprzeczności z deklaracją Nostra Aetate, z wieloma dokumentami posoborowymi, które właśnie piszą o tej relacji Kościoła nowej, zupełnie nowej relacji Kościoła do panów na literkę Z z kropką i nie stoi w żadnej sprzeczności z Janem Pawłem II. Jaki więc error powstaje w mózgu polskiego katolika, gdy chce on krytykować kardynała Rysia, ale kiedy się wspowie, że tak naprawdę nie ma różnicy pomiędzy dzisiejszą postawą kardynała Rysia, lub też może nie tyle nie ma różnicy, co nie ma sprzeczności pomiędzy tym, co dzisiaj twierdzi kardynał Ryś, a tym, co do czego bardzo mocno w Kościele katolickim przyczynił się Jan Paweł II. I taki katolik ma error. I według mnie każdy publicysta, który odnosi się do tego ogromu, bo to jest największa populacja, ludzi, którzy mają obrazek Jana Pawła II, mają prawo mieć obrazek, nie chodzi tutaj o, żebym to krytykował, ale kochają naszego Polaka papieża, uważają, że to był człowiek, który dobrze robił wszystko, zarówno w wymiarze takim dawania nadziei Polsce w walce z komunizmem, jak i na łonie Kościoła katolickiego. To był człowiek, który robił dobrze, a dzisiaj mamy jakiegoś kardynała, nie wiadomo skąd, który pisze i mówi źle. W moim rozumieniu każdy publicysta, każdy portal, każda taka tutaj powiedzmy telewizja internetowa okołokatolicka, która będzie waliła w kardynała Rysia i w ten list Konferencji Episkopatu Polski, ale nie pójdzie, nie poprowadzi swojego widza i czytelnika dalej w tym rozumowaniu, jest to w pewnym sensie nieuczciwe. Jest to działanie pod publiczkę, które zapewnia największy poklask, ponieważ największa część polskich katolików jest na tym etapie. Jan Paweł II dobry, kardynał Ryś, o co chodzi? Cóż też on mówi i pisze, kardynał Ryś zły. Myślę, że takich katolików jest w Polsce najwięcej i mówienie do nich daje największy poklask. Natomiast myślę, że również zdziwiony, zupełnie nie osądzam tego, co tak naprawdę w sercu i w głowie ma kardynał. Nie mam zielonego pojęcia, czy on w pełni wyznaje wszystko to, co mówi, czy też jest to jakoś tam realizacja pewnej linii. Nie rozstrzygam, nie osądzam, nie mam pojęcia. Natomiast on sam wydaje się być zszokowany. Przecież on tak naprawdę tylko mówi to, co cały Kościół dzisiaj na świecie mówi i mówi to, co Jan Paweł II również mówił. I nagle na niego, na kardynała, spada cała ta krytyka. Zresztą posłuchajmy.
Że Izrael pozostaje nadal narodem wybranym.
To jest
Paweł Lisicki napisał, że jest to jawne, bezczelne, wręcz skandaliczne zaprzeczenie temu, co jest zapisane w Nowym Testamencie, bo jedynym narodem wybranym, o którym wie i słyszał Nowy Testament, są w oczywisty sposób wyznawcy Chrystusa, czyli Kościół. I ksiądz, i co ksiądz kardynał na to?
Ja na to, że pan Lisicki nie kłóci się ani ze mną, ani z listem episkopatu, tylko z papieżem Franciszkiem, z papieżem Janem Pawłem II. To jest to, czego w tej debacie nikt nie chce uczciwie powiedzieć, bo oczywiście łatwo jest, spluć jednego z biskupów, nawet kardynała, albo nawet całą konferencję episkopatu, a co innego jest powiedzieć, że papieże nauczają herezji. No, na to w Polsce się nikt nie poważy.
Jest bardzo ważne i uczciwe w pewnym stopniu przyznać kardynałowi rację. Krytykowanie kardynała Rysia bez krytyki wielu wypowiedzi i dokumentów posoborowych papieży jest pewną nieuczciwością. Co do samego redaktora Pawła Lisickiego, wydaje mi się, że jest to oskarżenie niesprawiedliwe, ponieważ pan Paweł Lisicki bardzo rzetelnie przedstawia kryzys w Kościele i wprost wskazuje na błędne słowa czy też teksty posoborowych papieży. Zresztą tutaj mam taki kącik w swoim tle. Tam są książki pana Pawła Lisickiego, które chyba przeczytałem wszystkie do tej pory i nie miałem nigdy wrażenia, żeby on wskazywał na jakieś błędy bez rysowania kontekstu, albo żeby unikał krytyki jakiegoś nauczania któregoś z papieży, powiedzmy ze strachu, czy też z jakiegoś oportunizmu, żeby przypodobać się polskiemu czytelnikowi, czy też widzowi. I teraz jeszcze chciałbym powiedzieć o czymś takim. Mój drogi widzu, ja tę sytuację widzę następująco. Gdyby sprawy tutaj nie dotyczyły rzeczy absolutnie zasadniczych dla zbawienia wielu, wielu dusz oraz dla na pewno w pewnym sensie losów naszej ojczyzny, no to byłoby to też absolutnie fascynujące. Takie oglądanie sobie, jak teraz polskie społeczeństwo będzie reagować na tę sytuację. Powiedzmy, że mam na myśli polskie społeczeństwo katolików, ponieważ jestem przekonany, że ta społeczność żyje w zupełnie innych warunkach od ostatnich, powiedzmy, przez ostatnie kilkadziesiąt lat niż reszta katolików na świecie, kiedy w Kościele szalał wicher, powiedzmy, absolutnie rewolucyjnych zmian, które miały miejsce po Soborze Watykańskim II. U nas był komunizm, przez co ludzie, kiedy jest ucisk, ludzie bardziej trwają przy wierze. Wielu ludzi wtedy trwało przy wierze i coś, co bez problemu, gdzieś tam w takim, powiedzmy, no, rozbrykanym zachodnim społeczeństwie, które miało pewien rodzaj wolności, kapitalizm, konsumpcjonizm, nie było komunizmu, tam szybciej różne więzy były luzowane, podejście do spraw wiary no było dużo luźniejsze i tam było łatwiej przeprowadzać te rewolucyjne zmiany. W Polsce pewien zmysł wiary ludzi trwających przy Kościele nie pozwalał wprowadzać pewnych zmian tak szybko i najzwyczajniej w świecie. Wtedy wszystkie, powiedzmy, takie media okołokatolickie zasłaniały uszy i oczy polskiego społeczeństwa, żeby ono nie widziało, co się dzieje w Watykanie. Wszystko, co płynęło na przykład ze strony Jana Pawła II, co było dobre, dawało nadzieję, to przebijało się do oczu i uszu Polaków. Kiedy Jan Paweł II całował Koran albo robił spotkanie w Asyżu, gdzie jako namiestnik Chrystusa modlił się z błędnowiercami, innowiercami, poganami i tak heretykami, schizmatykami na równi o pokój na ziemi i tak dalej, czy też kiedy naprawdę mówił o tym, że panowie na literkę Z z kropką są jakby naszymi starszymi braćmi w wierze i tak dalej, to po prostu wtedy nie trafiało przed oczy i uszy polskich katolików. Ponieważ w Polsce te redakcje czy episkopat wiedziały, że oj, polskie społeczeństwo może nie zrozumieć tej mądrości etapu i do ludzi to nie trafiało. Po teoretycznym obaleniu komunizmu w roku 89 też powstały różne czasopisma, pisma okołokatolickie i one również raczej zajmowały się tym, że kiedy w Watykanie dzieją się rzeczy przedziwne, czyli wydaje ktoś dokument, który jest w sprzeczności nie tylko z tradycją Kościoła i z nauczaniem przedsoborowym, ale też na pewno w sprzeczności z takim zwykłym polskim zmysłem wiary, to po prostu do polskich katolików nie trafia. I na przykład tak zwane katolickie media, które powiedzmy w wersji papierowej można nabyć w prawie każdej parafii, w moim odczuciu jestem przekonany, że tak jest. Od lat już dbają o to, żeby zbytnio nie denerwować polskich katolików. Watykan ma swoje sprawy, oni tam swoje ustalają, a my mamy swoje problemy. Tutaj jest Polska i jeżeli tam powstają jakieś bardzo dziwne dokumenty, które prawdopodobnie podobnie jak ten list Episkopatu Polski mogłyby rozjuszyć polskich katolików, zdenerwować ich, czy też skłonić do zadawania sobie pytań, o co tu chodzi, no to najlepiej po prostu, żeby to do nich trafiało jak najwolniej i żeby odwracać ich uwagę na inne tematy. I tutaj w pewnym sensie zgadzam się z kardynałem Grzegorzem Rysiem, że atak w jego osobę tak naprawdę jest atakiem w nauczanie posoborowych papieży i w różne dokumenty, które po Soborze Watykańskim II powstały, które, jak mówię, raczej nie przebijają się do zainteresowania polskich katolików, ponieważ takie pismo jedno z drugim nie wiedziałoby za bardzo, jak tłumaczyć polskim katolikom, że papież Franciszek tuż po swoim wyborze wydaje taką adhortację programową Ewangelii Gaudium, gdzie...
To jest Ewangelii Gaudium, to jest adhortacja papieża Franciszka. Bardzo szczególne spojrzenie kierujemy na naród żydowski, którego przymierze z Bogiem nie zostało nigdy odwołane. Razem z nimi wierzymy w jednego Boga działającego w historii i przyjmujemy z nimi wspólne słowo objawione. To jest pierwszy punkt. Drugi, krótszy. Dialog i przyjaźń z synami Izraela stanowi część życia uczniów Jezusa.
Tak naprawdę w niczym nie różni się od tego, co dziś mówi kardynał Ryś i za co polskie społeczeństwo na kardynała Rysia. I kardynał Ryś jest zdziwiony, dlaczego kiedy papież Franciszek pisze te same rzeczy, to w Polsce nie ma szumu. Dlaczego kiedy potem był taki dokument, to było 2015 rok, czyli 11 lat temu. Dokument pod tytułem „Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne”. Absolutnie skandaliczny dokument, który też mówi o tym, że coś, co tam niby panowie na literkę Z z kropką mieli obiecane, to to trwa i to jest nieodwołalne. Można by godzinami opowiadać, dlaczego to są po prostu brednie. Do czego był wybrany naród na literkę Z z kropką, do tego, żeby z niego przyszedł Mesjasz i że dalej narodem Izraelem dzisiaj są wszyscy katolicy. A ci, którzy powiedzieli krew jego na nas i na dzieci nasze, już nie są tym narodem wybranym i tym Izraelem starotestamentowym. Natomiast chodzi o to, że z Watykanu te treści płyną od lat i w Polsce nie ma burzy, żadnej burzy. Dlaczego? Dlatego, że Gości Niedzielny o tym nie napisał i Niedziela o tym nie napisała i inne portale różne, czy też telewizje okołokatolickie o tym Polakom nie mówią. Bo nie chcą dymu. I tutaj, mój drogi widzu, według mnie należy być uczciwy w tym całym rozumowaniu. Albo przyjmujemy z pokorą i poddaństwem, jak to powiedział kardynał Ryś, wszystko, co orzekł Sobór Watykański II i wszystkie jego później dalsze interpretacje, które są absolutną rewolucją w porównaniu do tego, co było przed Soborem, albo to wszystko przyjmujemy i wtedy jesteśmy z kardynałem Rysiem. I kardynał Ryś konsekwentnie realizuje to, co dzieje się w Kościele. Albo mówimy po Soborze Watykańskim II nauki wprost błędnowiercze zostały do Kościoła się dostały i zaczęły się sączyć po każdym zakamarku niemalże nauczania i trzeba wyłapywać te błędy i maksymalnie trwać przy czystym katolicyzmie. I wtedy nie bardzo ma sens rzeczywiście plucie, krytykowanie biednego jednego kardynała, który niczym nie różni się od kardynała Hollerisha, który mówi, że już czyny panów tej samej płci jakby nie są tak naprawdę grzechem, kardynałów niemieckich i całego szeregu ludzi ze współczesnej hierarchii, którzy niczym się nie różnią od kardynała Rysia. I do tej grupy ja się zaliczam, że wszystko, co dzisiaj mówi i pisze kardynał Ryś, dla mnie osobiście jedyną reakcją jest, no tak, jest to bardzo logiczna, konsekwentna realizacja posoborowych zmian. Natomiast, jak już mówiłem, ta pierwsza grupa, która mówi, trzeba się poddać we wszystkim soborowi, to jest jakaś tam grupa jest i w tym kardynał Ryś jest w pełni prawowiernie, dobrze dzisiaj wszystko mówi, pisze i robi. Druga grupa tak zwanych tradycyjnych katolików, którzy mówią wszystko co mówi i robi kardynał Ryś jest bardzo konsekwentną realizacją wszystkiego co się dzieje od Soboru. I trzecia grupa, która nie idzie w tym rozumowaniu dalej, w ogóle nie szuka przyczyn, dlaczego nagle kardynał, jak to się stało, że on jest kardynałem, dlaczego taki człowiek jest tak wysoko postawiony, teraz nam coś mówi o jakimś antysemityzmie, zachęca, żebyśmy chodzili do synagog, sam chodzi do synagogi, tam przemawia, mówi, że panowie na literkę Z z kropką wyznają tego samego Boga, co my, co jest, no, nie wiem, czy herezja to jest mocne słowo, ale absolutnym błędem. Jest Bóg w Trójcy jedyny, którego oni odrzucają i jakieś ich wyobrażenie Boga. Dlaczego oto taki kardynał teraz, jak Filip z Konopi wyskoczył, wziął się nie wiadomo skąd i tak naprawdę wystarczyłoby chyba wrócić do naszego ukochanego papieża Polaka i wtedy wszystko byłoby dobrze. Ten Ryś to jakiś taki syjonista czy coś i w moim rozumowaniu ludzi o takim podejściu jest najwięcej. I do nich najłatwiej jest w internecie mówić, na przykład zjechać kardynała Rysia i być klepanym po plecach, że o, no tutaj zobacz jak zaorał, czy coś w tym stylu. Natomiast próbuję, mój drogi słuchaczu, zwrócić twoją uwagę na fakt, że siedzi oto kardynał u redaktora Rymanowskiego i się, sam się bardzo męczy, bo on, dlaczego ten lud, widocznie ten lud potrzebuje więcej edukacji, ale on jest tutaj, czyli kardynał Ryś jest jednak według mnie intelektualnie bardziej uczciwy niż ci, którzy na niego naskakują, a nie doprowadzają rozumowania do końca. To znaczy, w jakim sensie on jest uczciwy? No, jeżeli przyjmuje zgodnie z tym, co wielokrotnie w tym wywiadzie padało, że Sobór Watykański II jest częścią tradycji. Swoją drogą w tym miejscu, mój drogi widzu, zachęcę Ciebie do obejrzenia takiego serialu, serii, który zrobiliśmy na naszym kanale o Soborze Watykańskim II. Tam bardzo dużo interesujących faktów można się dowiedzieć i wyrobić sobie opinię. Natomiast wracając, jeżeli on przyjmuje a priori, że wszystko, co dziś mówi Kościół, musi być prawdą objawioną i jest zgodne z prawdą objawioną, które to jakby założenie samo w sobie zawiera po prostu błąd, bo wszystko, czego dziś naucza Kościół, jeżeli stoi w sprzeczności z tym, czego nauczał przez niemal 2000 lat swojego istnienia, nie jest prawdą, nie jest zgodne z prawdą objawioną. Ale jeżeli kardynał przyjmuje, że jest, to uczciwie w tym wszystkim jakby trwa i widać, że to strasznie się męczy, no bo ktoś go pyta, czy jest sprzeczność z tym, co była kiedyś i jest to wymyślanie kwadratury koła, że jest coś i kwadratowe, i okrągłe i tak naprawdę, gdyby się wgłębić, to nie ma sprzeczności. Tymczasem, no, każdy uczciwie patrzący, myślę, że dziecko w klasie 5 szkoły podstawowej, gdyby tak mu wyłożyć, to by mogło zobaczyć, że tych rzeczy nie da się pogodzić. Nie da się pogodzić wszystkiego, czego nauczał Kościół przez 2000 lat, z tym, czego naucza po Soborze Watykańskim II. Natomiast cała ta herezja judeomodernizmu, ona w sobie zawiera takie narzędzia jakby do odłączenia spraw wiary od spraw logiki w pewnym sensie. Więc dla kardynała może nie być sprzeczności, kiedy jest absolutnie zero-jedynkowa logiczna sprzeczność, to on to wszystko wtedy wynosi w sposób modernistyczny, taki judeo-modernistyczny, że to jest takie, no wprawdzie 2 plus 2 jest 5, ale jest to owiane tajemnicą i że gdyby się wgłębić i tak dalej, i tak dalej. Jest to wielkie zmartwienie wszystkich judeomodernistów, że muszą cały czas wykazywać, że dwie zupełnie sprzeczne ze sobą rzeczy mogą jednocześnie być prawdziwe. Natomiast już widzę, że się troszeczkę rozgadałem. Według mnie osoba, która krytykuje kardynała Rysia, a nie idzie w rozumowaniu dalej, skąd jest ten błąd i czemu Konferencja Episkopatu Polski taki list robi, to jest według mnie dużo mniej uczciwa postawa. Okej. W swoim liście Konferencja Episkopatu Polski odnosi się do Nostra Aetate. Pisze sobie tak, że w 65 roku Sobór Watykański II przyjął deklarację Nostra Aetate, czyli w naszych czasach, mówiąca o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich. Znalazły się w niej słowa, które stały się punktem zwrotnym w stosunkach między Kościołem katolickim a panami na literkę Z z kropką i judaizmem. No i teraz każdy, kto czyta ten list i się oburza, ale przecież to jest prawda. Dokładnie taka deklaracja podczas Soboru Watykańskiego II była. Co prawda ona była współtworzona przez czynnego homoseksualistę, wtedy księdza Bauma, który był panem na literkę Z z kropką, a wkrótce potem odszedł z kapłaństwa. I co więcej, można powiedzieć, że ta deklaracja, ja bym był przekonany o takiej tezie, była głównym powodem Soboru, żeby ona właśnie powstała. I ona pierwotnie miała odnosić się tylko i wyłącznie do zmiany nauczania Kościoła katolickiego na temat panów na literkę Z z kropką, bo to był ten rozsadnik wszystkiego. Potem dopiero oni stwierdzili, że zróbmy z tej deklaracji w ogóle relacje do innych religii. Skoro w każdej jest tam ziarno prawdy i tak dalej, no to tym bardziej, najbardziej do judaizmu, no tym bardziej, że mamy przecież Pismo Święte, którego absolutna większość to jest Stary Testament. W tym wszystkim jest strasznie dużo, bo to jest wszystko kłamstwo. To jest absolutnie wielki błąd. Natomiast tam jest to źródło. Jeżeli już ta deklaracja jest, no to każdy, kto potem się do niej odnosi, jest krytykowany, jak kardynał Ryś, to jest nieuczciwym krytykować jego, nie krytykując fundamentów, do których on się odnosi. Wielkich zmian w Kościele katolickim, które nastały po soborze. Więc mój drogi widzu, jeżeli ty należysz do tej grupy środkowej, która jest chyba najliczniejsza, no to dlaczego? I masz jakby ochotę pisać brzydko na kardynała Rysia, to nie wiem, czy nie musisz większych przekłamań w swojej głowie dokonywać niż kardynał Ryś. Skoro w liście kardynała Rysia, no powiedzmy tak w uproszczeniu, czyli w liście Konferencji Episkopatu Polski jest, jak w przytoczone słowa Jana Pawła II, który odnosząc się do Nostra Aetate powiedział: po pierwsze, Kościół Chrystusowy odkrywa swoją więź z judaizmem, wgłębiając się we własną tajemnicę. Religia panów na literkę Z z kropką nie jest dla naszej religii zewnętrzna, lecz w pewien sposób wewnętrzna. Mamy zatem z nią relacje, jakich nie mamy z żadną inną religią. Jesteście naszymi umiłowanymi braćmi i w pewien sposób można by powiedzieć naszymi starszymi braćmi. No więc jak ktoś może dzisiaj krzyczeć na kardynała Rysia, wyzywać go tam od panów na literkę Z z kropką, panów fartuszkowych, a nie mieć problemu z tym, co mówił Jan Paweł II, który stawał przed panami na literkę Z z kropką i, co tu dużo mówić, niestety, no nie chcę używać brzydkiego słowa, gadał kompletne głupoty, dlatego że odnosił się do współczesnych wyznawców jakiegoś judaizmu talmudycznego, w których księdze jest napisane, że Chrystus kąpie się we wrzących ekskrementach i nasieniu oraz, że my nie jesteśmy ludźmi i tak dalej. No bardzo dużo można by przytaczać dość szokujących zapisów ich współczesnej świętej księgi i tego, że nauczają się, że ona jest ważniejsza niż Tora. I Jan Paweł II odnosi się do nich, że oni są naszymi jakby wewnętrzną częścią naszej religii, sugerując, że to są wyznawcy po prostu Starego Testamentu. Oni już w ogóle mają w nosie Stary Testament. Ich interesuje Talmud. Natomiast pewne wnioski z tego uczciwego rozumowania do końca są trudniejsze do przyjęcia, takiego nawet powiedziałbym chyba psychicznie, dla zwykłego polskiego katolika, a krytyka kardynała Rysia jest łatwiejsza. Pan Bogdan Rymanowski zapytał kardynała, czy katolik powinien nawracać panów na literkę Z z kropką na katolicyzm.
Czy katolicy mogą albo powinni nawracać Żydów?
W ostatnim dokumencie jest mowa, że Kościół nie podejmuje instytucjonalnej misji wobec Żydów. Nawrócenie oznacza najpierw to, że wzywamy kogoś, żeby się odwrócił od bożków, żeby zrezygnował ze swojego pogaństwa. To się nie stosuje do Żydów w żaden sposób.
I znowu, jakże nieuczciwe byłoby reagowanie w ten sposób polskiego katolika, że by się wściekł na kardynała. Co on opowiada? No przecież on opowiada to, co jest dzisiaj w Kościele przedstawiane jako nauka katolicka. Nie jest to nauka katolicka, jest to błędnowierstwo. Natomiast dzisiaj w oficjalnych strukturach są dokładnie takie treści, że na przykład nie mamy misji do nawracania panów na literkę Z z kropką. Jakieś takie treści, że nawracanie to znaczyło odwracanie od bożków, to są wszystko brednie, ale one są na najwyższych szczeblach, a nie u biednego kardynała polskiego. Więc chyba byłoby uczciwie, żeby każdziusieńka osoba, która ma problem z tym, co dzisiaj robi i mówi kardynał, poszła w tym rozumowaniu do końca i miała problem, taki sam problem ze wszystkim, co na temat relacji do panów na literkę Z z kropką dzieje się w Kościele od deklaracji Nostra Aetate, wszystkimi tymi tekstami współczesnych papieży, którzy coś tam mówią o nieodwołalności, przymierza i tak dalej, identyczny. Albo skowyt na kardynała i wtedy skowyt na całe nauczanie posoborowe na te tematy, albo bądźmy uczciwi i przynajmniej zwróćmy kardynałowi ten, powiedzmy, no honor to może za dużo powiedziane, bo to nie jest, nie ma w tym nic honorowego, żeby tak mocno tkwić w tych błędach, ale przynajmniej jest to konsekwentne. Wiele takich miejsc, za których jest krytykowany, jest tylko powtarzaniem tego, co jest oficjalnie w Kościele. I jeżeli krytykujemy te miejsca bez krytyki Nostra Aetate, całej sytuacji, bez zrozumienia tego całego kontekstu, to jest to nieuczciwe. I każdy publicysta, który tylko karmi ludzi w tym oburzeniu, nie odnosi się do Jana Pawła II, jest nieuczciwy. Natomiast kardynał też w kilku miejscach, no, bardzo minął się z prawdą. Na przykład tutaj.
Z liturgią, znaczy z nadzwyczajną formą liturgii, nikt w Kościele nie walczy.
I tak jak już mówiłem, nie chcę w ogóle spekulować, co kardynał ma w głowie. Według mnie po tych już dziesięcioleciach trwania w tej kwadraturze koła, gdzie próbujesz ciągle wmawiać sobie i ludziom, że nie ma sprzeczności tam, gdzie jest sprzeczność. Być może po pewnym czasie już traci się jakby kontakt z tym, co jest rzeczywistością, a ciągle się tylko powtarza taką argumentację, która pozwoli nam trwać w tym naszym błędzie. No więc jest to absolutna nieprawda. Po Traditionis Custodes nastąpiła ogromna liczba na świecie miejsc, w których biskup miejsca zamknął. Jakieś miejsce, to znaczy może nie zamknął, usunął daną mszę tradycyjną z porządku liturgicznego. Były grupy, które miały swoje msze, tak zwane msze indultowe, i te msze poznikały, na potęgę to się działo. I kardynał Ryś mówi, nikt nie ogranicza dzisiaj katolikom uczestnictwa w tradycyjnej liturgii. No co to jest za... to jest fałsz. To jest nieprawda, nie twierdzę, że jest to kłamstwo, bo nie wiem, jaki jest stopień świadomości kardynała, ale minął się zupełnie z prawdą. Zaświadczył nieprawdę. Otóż jest ograniczanie dostępu do liturgii w tradycyjnym rycie rzymskim na potęgę. Natomiast z kolei bardzo uczciwie kardynał zauważa, że jeżeli ktoś chce takiej liturgii, ale w pełni przyjmuje nauczanie Soboru Watykańskiego II, to ten, powiedzmy, cieszy się jakimś tam uznaniem Watykanu i nie ma problemu. Problem jest z tymi, jak na przykład Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X, w tym ja jestem wiernym, który tam uczestniczy, chodzi na msze, tam słucha nauk, którzy twierdzą, że nie chodzi w ogóle tylko o rytm mszy świętej, chociaż on jest absolutnie centralny w tym wszystkim. Chodzi o całą tradycję, czyli całe nauczanie. Idąc na mszę tradycyjną do Bractwa, jestem w tradycyjnym rycie rzymskim, czyli tym, który święty papież Pius V kanonizował i powiedział, tak macie robić, kościele, po wsze czasy, ale oprócz tego następuje kazanie i tam jest czysta nauka katolicka. Na mszy indultowej, gdzie ruchy, gesty, ryt jest ten sam, następuje homilia i musi siłą rzeczy być homilia niesprzeczna z Soborem Watykańskim II, ze wszystkimi błędami soborowymi o wolności religijnej, nastawieniu do innych religii, a zatem tym współczesnym ekumenizmie. Tutaj leży przyczyna, dla której wierni Bractwa chodzą na mszę do Bractwa, a nie na przykład na mszę indultową, bo chodzi o nauczanie, o czystą naukę katolicką. I na wizję przebiło się pytanie, swoją drogą ja wysłałem tam tych pytań chyba z 15 i nie wiem, czy ma sens teraz je tutaj tobie, mój drogi widzu, przytaczać, ale może szybciutko, jakie pytania chciałem, żeby padły do kardynała Rysia. Czy jest autorem ostatniego listu KEP? Pierwsze, czy mógłby pomóc widzom zrozumieć, czym jest antysemityzm? Drugie, trzecie pytanie, czy papież powinien ekskomunikować Bractwo? I to się przebiło na wizję. I zaraz zobaczymy, co odpowiedział kardynał. Pytanie czwarte, skoro protestanci i panowie na literkę Z z kropką są naszymi braćmi w wierze, to czy będą nimi wierni Bractwa po konsekracjach biskupich 1 lipca? Pytanie piąte, czy może pomóc widzom zrozumieć, czym jest synodalność? Pytanie szóste, jakie są warunki zbawienia duszy po śmierci? Pytanie siódme, czy Kościół przeżywa kryzys, na czym on polega i jakie jest jego źródło? Pytanie ósme, czy msza święta jest ofiarą czy ucztą? Pytanie ósme, czy z punktu widzenia kardynała nowa arcybiskup Canterbury, którą przyjmował papież i która błogosławiła biskupów, nie jest po prostu osobą świecką? Pytanie dziesiąte. Czy istnieją sytuacje, w których rozwodnik w ponownym związku niesakramentalnym, nieżyjący w czystości, może otrzymać komunię świętą? Pytanie jedenaste. Czy Maryję katolik może nazywać współodkupicielką ludzkości i pośredniczką wszelkich łask? To pytanie przebiło się na wizję. Zaraz zobaczymy, co odpowiedział kardynał. Pytanie dwunaste. Czy Kościół zachował się właściwie w trakcie tzw. pandemii, zamykając świątynię oraz czynnie namawiając do przyjmowania szczepionek przeciw C-19? Pytanie 13. Czy akt homoseksualny jest zawsze grzechem? Pytanie 14. Czy Boże objawienie zakończyło się ze śmiercią ostatniego apostoła, czy też wciąż trwa? Pytanie 15. Czy to według jego eminencji prawda, że według panów na literkę Z z kropką Jezus Chrystus kąpie się w piekle, we wrzących ekskrementach i w nasieniu? I pytanie 16. Czy jego eminencja wie, że państwo na I organizuje największy festiwal LGBT w historii Bliskiego Wschodu pod nazwą Ziemia Dumy czy też Pychy? Dokładnie tam, gdzie Chrystus był kuszony przez diabła, na pustyni judzkiej. I na brzegu Morza Martwego, na dnie którego, zgodnie z tradycją, leżą ruiny Sodomy. Nie przebiły się te pytania w większości, natomiast przebiły się, tak jak powiedziałem, dwa. Posłuchajmy pierwszego.
Dawid Mysior, czy papież powinien ekskomunikować Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X, jeśli wyświęcą biskupów?
To nie będzie musiał. To nie będzie musiał tego.
Powinien wykazać się postawą niewykluczającą tego bractwa.
Tak, tylko papież tu nie ma nic do powiedzenia, dlatego że wyświęcenie biskupa bez wiedzy biskupa Rzymu samo pociąga za sobą ipso facto. Nie musi być ta kara deklarowana, tylko sam ten czyn wyłącza z kościoła i tego, który... Znaczy wyłącza z kościoła, ekskomunikuje i tego, który udzielił sakry, i tego, który ją przyjął.
I tutaj kardynał, zgodnie z moim głębokim przekonaniem, ale też ludzi, których uważam za dużo mądrzejszych ode mnie, mija się z prawdą. Pytanie było o ekskomunikę nałożoną przez papieża tak jakby w sposób czynny. To jest taka ekskomunika ferende sententie, czyli coś, co papież nakłada. A kardynał w pierwszej kolejności odpowiedział o tak zwanej ekskomunice late sententie, czyli która sama z siebie następuje przez pewien czyn, który w prawie kanonicznym jest zapisane, że taki czyn zaciąga właśnie taką karę ekskomuniki sam z siebie, ten czyn. Jest takie miejsce w kodeksie prawa kanonicznego, kanon 1323, który mówi o tym, że jeżeli robi się to w stanie wyższej konieczności, to ta automatyczna niejako ekskomunika nie jest zaciągnięta i wystarczy, że osoba ta jest przekonana o stanie wyższej konieczności. W tym przypadku odnosi się to do chyba przełożonego generalnego bractwa i wszystkich tam również dwóch biskupów, którzy mają wpływ na tę decyzję, że 1 lipca będą konsekracje biskupie w Ekon w Szwajcarii. Więc zgodnie z kodeksem prawa kanonicznego, jeżeli nawet nie ma stanu wyższej konieczności, a naprawdę trzeba by bardzo dużo według mnie, no nie wiem, zaćmy mieć na umyśle, żeby po głębokiej analizie nie widzieć, że jest stan wyższej konieczności, ale nawet jeśli go nie ma, a oni działają w przekonaniu, że jest, to ta kara powinna być znacznie złagodzona, a więc no co jest poniżej ekskomuniki, coś mniej. Czyli też nie ma mowy o ekskomunice late sententie. I jeszcze do tego tylko dodam, że stan wyższej konieczności w Kościele jest lub nie jest. On nie jest zależny od tego, jak dużo internautów uzna, że jest, a jak dużo internautów uzna, że nie jest, jakich argumentów użyje jakiś publicysta katolicki albo jakiś nawet hierarcha, mówiąc, że nie ma stanu wyższej konieczności. Nawet jakich argumentów użyją przedstawiciele bractwa, mówiąc, że jest stan wyższej konieczności, on po prostu jest albo go nie ma. I są na świecie ludzie, którzy zmuszdają się, że tak powiem, w oparciu o całą historię Kościoła i całe magisterium Kościoła i twierdzą, że ten stan wyższej konieczności jest. Ja ze swoją wiedzą dość ograniczoną oraz pewnie z rozumem, który nie jest jakiś przepotężny, no nie mam żadnych wątpliwości, analizując całą sytuację, że stan wyższej konieczności jest. Przejdźmy może jeszcze na chwilę do drugiego pytania z tej listy, które przebiło się na wizję.
To jeszcze jedno pytanie. Czy katolik może nazywać Maryję współodkupicielką ludzkości i pośredniczką wszelkich łask?
Może, byleby to dobrze rozumiał.
I ta, mój drogi widzu, odpowiedź kardynała no jest właśnie w pełni spójna ze wszystkim, co dzieje się w Kościele od momentu, w którym ta herezja judeomodernizmu zaczadziła wiele umysłów. One właśnie działają w ten sposób, że nie można złapać się tak naprawdę niczego. Oto kardynał Fernandez wydaje, zobaczmy sobie na to, prawdopodobnie to, mój drogi widzu, pamiętasz, nota doktrynalna o tytułach maryjnych. I tutaj zaznaczyłem sobie nawet słówko zawsze, ale to nie chodziło o to zawsze, o tutaj to zawsze. Papież Franciszek co najmniej 3-krotnie wyraził swój zdecydowany sprzeciw wobec używania tytułu współodkupicielki. Dokument doktrynalny w tej sprawie stwierdza używanie tytułu współodkupicielki dla określenia współpracy Maryi jest zawsze niewłaściwe. Więc to pisze jeden kardynał, a drugi kardynał w Polsce pytany, czy wolno używać, mówi, że wolno, byleby dobrze rozumieć.
A my wszyscy możemy mieć w tym jedynym pośrednictwie Jezusa Chrystusa jakiś swój udział i zapewne Maryja ma o wiele większy niż ja czy Pan, z całym szacunkiem dla Pana.
Jest wieczna i ciągła dezorientacja. Warto wspomnieć, że gość niedzielny, taki pan Kucharczak, napisał zaraz po tej nocie doktrynalnej kardynała Fernandeza, że Maryja chce naszego posłuszeństwa, więc on osobiście nie będzie na modlitwie zwracał się już nigdy do Maryi, współodkupicielka i pośredniczka wszelkich łask. I pisze to w Gościu Niedzielnym. Tam jakieś tysiące ludzi to czyta, że to jest wyraz posłuszeństwa, którego chce Maryja. Dzień później chyba kardynał Fernandez znowu wydaje jakiś dokument, w którym mówi, że źle to zrozumieliście, nam chodziło o takie, że magisterium tak chyba nie powinno nazywać oficjalnie, ale w modlitwach prywatnych można. Już chyba, zdaje się, pan Kucharczak następnego dnia nie napisał, nie sprostował tego, że dopiero co polskim katolikom napisał, że Maria chce, abyśmy w ramach posłuszeństwa prywatnej nie mówili współodkupicielko i pośredniczko wszelkich łask. Następnego dnia kardynał mówi, że jednak wolno to jest cały czas babranie się w tej magmie judeomodernizmu, gdzie nic nie jest uchwytne, a zawsze największym problemem, podobnie jak chyba dla kardynała, bo kardynał siedział z tymi założonymi rękami, widać, że może on naprawdę, i to mówię zupełnie bez przekąsu żadnego, że ten ciemny lud ciągle utrudnia. No my mu tłumaczymy, a on ciągle mówi, że sprzeczności widzi. I tak samo we wszystkim, w tych dokumentach wszystkich, powiedzmy, większości tych posoborowych. Wolno błogosławić pary tej samej płci? Nie wolno. Ciemny lud pyta, to wolno czy nie wolno? No ale wolno i nie wolno, nie rozumiecie, że czasem wolno, czasem nie wolno i nigdy nie wolno, ale jednak miłość powoduje, że wolno. Ciemny ludzie, przestań już się ciągle dopytywać. W liście konferencji Episkopatu Polski jest jak w napisane, że ci panowie nie muszą w ogóle tam do Chrystusa iść, ale ludzie pytają to, jak muszą czy nie muszą i kardynał Ryś też taki już znudzony i zmęczony tym ciemnym ludem, który ciągle jakieś pytania zadaje. No oczywiście nie było w tym liście nic o tym, że oni bez Chrystusa są zbawieni.
Piotr Organista, tak się nazywa nasz słuchacz. Pytanie do księdza kardynała. Skoro Jezus mówi, że jest jedyną drogą do Ojca, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie, to czemu powstał list, który sugeruje dwie drogi?
Ja nie sugeruję dwóch dróg, bo nikt nie napisał tego, że Żydzi są zbawiani poza Jezusem. Tego nie ma w tym liście.
I potem w ich modernistycznej jakby sposobie mówienia nie ma w tym sprzeczności, bo przecież oni napisali, że jak to jest możliwe bez wyznawania Chrystusa, a nie jak to jest możliwe bez Chrystusa. Czyli Chrystus zbawi panów na literkę Z z kropką, wbrew temu, że oni twierdzą, że on się kąpie we wrzących ekskrementach i nasieniu w piekle. I czemu ten ciemny lud ciągle zadaje pytania? To jak? To rozwodnik w ponownym związku, który nie żyje w czystości, może iść do komunii czy nie może? Na oczach zresztą parafian, na oczach dzieci, ale ogólnie, wolno czy nie wolno? I taki biedny przedstawiciel polskiego episkopatu musi się, że oczywiście, no oczywiście, że Kościół zawsze nauczał, że nie wolno, ale jednak miłość i Duch Święty i czasem wolno. I ojciec Adam Szóstak staje przed ludźmi i mówi, że wolno w oczywiście niektórych sytuacjach, jak to judeomoderniści, tak? Dobrze, mój drogi widzu, absolutnie nie chciałem przegadywać tego odcinka, już widzę, że chyba przegaduję. Miałem zrobić dzisiaj ponowną zachętę, zobacz. Tutaj kardynał Ryś stoi, to jest druga strona medalu od tradycji katolickiej, którą w Polsce reprezentuje i na całym świecie. Praktycznie chyba tylko, nie mówię o jakichś poszczególnych miejscach, ale w sposób taki naprawdę zauważalny i konsekwentny zachowuje Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X. I już raz zachęcałem do wsparcia ich zrzutki, ale dzisiaj pozwolę sobie jeszcze raz zachęcić do tej zrzutki, ponieważ tam zebrano już sporo, ale jeszcze nawet nie połowę. Chodzi o pieniądze. Zresztą, mój drogi widzu, posłuchaj księdza Szymona Bańki, który mówi, na co jest ta zrzutka.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na naszej sali teatralnej dzieją się naprawdę wspaniałe rzeczy. Uczniowie w bardzo profesjonalnie przygotowanych spektaklach prezentują nie tylko wysoki poziom artystyczny, ale również bardzo wartościowe treści. Organizujemy tam piękne, wartościowe konferencje, na przykład ostatnia konferencja edukacji klasycznej o cywilizacji łacińskiej, ale chcemy robić rzeczy jeszcze bardziej profesjonalnie, jeszcze lepiej, jeszcze częściej. Chcemy więcej konferencji organizować, chcemy na żywo transmitować te wydarzenia i do tego potrzebujemy Państwa wsparcia, do tego potrzebujemy profesjonalnego remontu naszej sali teatralnej, wyposażenia jej w profesjonalny sprzęt i w tym mogą Państwo nam pomóc, wspierając naszą zrzutkę.
Jeżeli chodzi o samo wystąpienie kardynała Rysia, to jeszcze bym odniósł się do kilku fragmentów. Pierwszym z nich jest to, że kardynał powiedział, że codziennie czyta Biblię w taki sposób, że co ona do niego mówi?
Giga czat. Pytanie do kardynała Rysia. Jak usłyszeć głos Boga i kierować wolą Bożą w życiu codziennym?
No ja to robię najprościej, to znaczy otwieram Biblię. Cała rzecz na tym polega, żeby czytając Pismo spotkać się ze Słowem. To nie jest to samo. Znaczy otwieram Biblię
z pragnieniem, żeby z tego tekstu spisanego w Duchu Świętym dotarło do mnie słowo. Ale słowo nie jest z książki, słowo jest od żywej osoby.
Ale co zrobić, jak się otwiera Biblię i się nie słyszy żadnego słowa i żadnego głosu?
Czekać.
Ostatnio w jednym z materiałów pana Jacka Schmidta dowiedziałem się o tym, że jest to jakby pokłosie pewnej herezji, o której nazwy teraz nie do końca jest, niestety sobie jestem w stanie przypomnieć, która też już na 100% przez ruchy pentakostalne, przez protestantów, gdzieś wkradła się do kościoła katolickiego, która właśnie owocuje tym, że Słowo Boże jest czymś tak żywym, że ono ciągle na nowo coś do nas mówi. Jestem ciekaw, mój drogi widzu, czy kiedykolwiek spotkałeś się z tym, jestem prawie przekonany, że tak. Że na przykład można się pomodlić do Ducha Świętego, co chcesz mi powiedzieć, Duchu Święty, i otwierasz i tam czytasz, że no tam coś tam, nie? I to jest żywe słowo. To nie jest w ogóle katolicki sposób czytania Pisma Świętego. Pismo Święte po katolicku przyjmuje się w całości. Warto o tym pomyśleć w ten sposób, może, że jeżeli wyobrazić sobie najbardziej spektakularną, najwspanialszą symfonię w dziejach świata, gdzie jest, powiedzmy, 500 najwyższej klasy muzyków i dyrygent, i jest to najpiękniejsza symfonia w dziejach świata, każdy jeden dźwięk jest w niej ważny. I czytanie Pisma Świętego na wyrywki jest jak wzięcie jednego z tych muzyków i powiedzenie, zagraj dwa takty, i on tam tyryryry, i ty słuchasz tego, i to jest jakby tam mówisz sobie, o, to jest ta muzyka, którą ktoś dla mnie skomponował. Tymczasem ona powinna być słuchana tylko w tym, że jak tych w całości, jak 500 muzyków robi tą symfonię. Nie wiem, czy to jest sensowny przykład. Każde jedno miejsce w Piśmie Świętym, jak uderzysz, ping, to rezonuje z nim wiele dziesiąt innych miejsc. I tylko wszystko to jako całość jest Słowem Bożym danym Kościołowi. Czytanie tego tak na wyrywki, że tutaj, o, taki mądry tekst, tutaj Pan Jezus powiedział, więc tutaj kardynał jakby dając swoim przykładem zachęca ludzi do niewłaściwego, nie po katolicku, czytania Pisma Świętego. Pismo Święte, czy warto czytać na wyrywki, pewnie dla kogoś, kto rozumie, czym to jest i że trzeba je odczytywać zawsze, w zgodzie z nauczaniem, z całym nauczaniem Kościoła. I że każde miejsce rezonuje z wieloma innymi miejscami, tylko jako całość, jest to spójna całość, a nie wyrywki, które mają ci służyć jako argument w jakiejś kłótni albo do ciebie. Dzisiaj Stefan o 16 Bóg skierował żywe słowo. Otwierasz, to do mnie. To jest protestanckie rozumienie w ogóle tego, czym jest Biblia. Kardynał Ryś potem powiedział jeszcze o modlitwie w językach.
Myślę, że na tym polega też, stąd się bierze modlitwa w językach, że już żadne sformułowanie, żadne określenie nie jest wystarczające. I że, nie wiem, trzeba szukać takich środków wyrazu, które nie zamykają Boga w żadnej formie.
Pierwszy raz w życiu słyszałem taką interpretację tych glosolalii, o których na przykład pan Jacek Schmidt w jednym z ostatnich odcinków, w którym występował na tym kanale, powiedział, że trzeba być durniem, żeby wciąż uważać, że to jest od Ducha Świętego. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że to jest jakieś wielkie zwiedzenie, ten ich taki bełkotliwe modlitwy. Nie należy mieć żadnych wątpliwości, że one również weszły do kościoła katolickiego przez protestantów. Swoją drogą tutaj zobaczcie, jak pewna pani namaszcza Marcina Zielińskiego na reformatora kościoła katolickiego.
I zawsze myślałeś o sobie, że jesteś odnowicielem. I to jest prawda. Ale Duch Święty użyje Ciebie, aby dokonać niesamowitej reformacji w Kościele katolickim.
Nie jesteś tylko odnowicielem. Jesteś reformatorem.
I o tym kardynał Ryś mówi, że kiedy już nie starczyło słów nam do tego, żeby zwracać się do Boga, czyli już wszystkie litanie, co znudziły się, tak? Już nie wiem, wszystkie litanie, wszystkie tytuły niepokalanej, wszystkie litanie do serca Jezus, do imienia Jezus, one już nam nie wystarczają. To jeszcze możemy powiedzieć do Pana Boga po prostu szelemele, halabele, belebele. Tak twierdzi kardynał, że to weszło do kościoła, gdy nie starczyło już po prostu, nie starcza słów. Przy czym to nie brzmi zbyt wiarygodnie. No raczej po prostu to zastąpiło wszystkie prawdziwe, takie po katolicku zwracanie się do Pana Boga, już jest nieaktualne. Tylko szelebele jest po prostu czymś, co wyparło modlitwy katolickie. Kończąc dzisiejszy odcinek, jeszcze powiem o tym, że kardynał Ryś wprost jakby powiela przepotężny błąd, jaki wkradł się do kościoła katolickiego, jeżeli chodzi o seks.
I pierwszy cel życia seksualnego to jest wzajemne okazanie sobie miłości małżonków. Że ta miłość okazuje się też płodna. Chwała Bogu.
Jeżeli dobrze pamiętam, to w 1982 roku nastąpiła zmiana w nauczaniu Kościoła co do celów małżeństwa. I że po prostu kiedyś przedstawiało się małżeństwo, że na pierwszym miejscu jest zrodzenie potomstwa. I to jest główny cel, zrodzenie i wychowanie po katolicku potomstwa. I dalsze cele, wzajemna pomoc małżonków i, uwaga, uśmierzenie pożądliwości. Czyli wiadomo, tak a nie inaczej stworzony jest człowiek, też tak a nie inaczej zachowuje się natura po grzechu pierworodnym. Jednym z celów małżeństwa jest to, zgodnie z odwiecznym nauczaniem Kościoła. A tutaj kardynał mówi, że pierwszym i nadrzędnym w ogóle celem aktu seksualnego między małżonkami jest okazanie sobie miłości. A że przy okazji tego pierwszego celu może być płodność, no to tylko dzięki Bogu. Tak nie nauczano w Kościele jeszcze całkiem niedawno. Natomiast tu trzeba przyznać kardynałowi pełną konsekwencję. Tak dzisiaj w Kościele się mówi. Po katolicku patrząc, mówiło się no inaczej. I już tak naprawdę w wielkim uproszczeniu Pan Bóg życzy sobie jak największej liczby dusz. Każda nowa dusza, która w momencie poczęcia już powstaje, jest tym, czego życzy sobie Pan Bóg. I już teraz tak trochę może prymitywizując to, może dlatego wlał w naturę męską chyba głównie, przepraszam niewiasty, nie wypowiadam się, na pewno mężczyźni mają od któregoś roku życia ten przepotężny taki, wiadomo, instynkt do wiadomo czego. Natomiast tak jak mówiłem, omówienie tego w sposób taki bardziej może ułożony, to być może byłby osobny odcinek. Być może po prostu Pan Bóg tak mocnym to uczynił w człowieku, żeby zapewnić cel tego czegoś, czyli poczynanie się jak największej liczby dusz. W każdym razie, nawet jeżeli to, co teraz powiedziałem, jakoś tobie nie odpowiada do końca, mój drogi widzu płci męskiej czy też żeńskiej, to z pewnością nauczanie Kościoła tradycyjne nie mówiło o tym, że płodność jest czymś przy okazji aktu, który jest dla miłości. To jest nowe i wprost byłbym w stanie logicznie, ale nie w tym odcinku, bo już nie ma czasu, wykazać, jak to przekłada się na przepotężny kryzys demograficzny. I na koniec już dosłownie ostatni fragment z wypowiedzi kardynała Rysia, w której to wypowiedzi znowu on jest po prostu logicznym kontynuatorem współczesnego nauczania, a które to słowa są zgubne i bardzo błędne. Posłuchajmy.
Bóg nie stworzył człowieka dla siebie. Bóg stworzył człowieka dla człowieka. Człowiek jest celem dla siebie. Ma się spełnić. Teraz, a jak to może zrobić? Nie może tego zrobić inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar dla drugiego. Dar z siebie samego.
No i naprawdę nie. Otóż według tradycyjnej nauki Kościoła Pan Bóg calutkie stworzenie stworzył dla siebie. Po to, żeby ono zaświadczało o jego chwale, w tym ludzi. Od ludzi dużo lepiej, jeżeli chodzi o intelekt, rozwiniętymi stworzeniami są anioły. Czy zgodnie z tym, co mówi kardynał Ryś, ale powtórzmy, za Janem Pawłem II, Pan Bóg stworzył anioły dla aniołów, w sensie, żeby się realizowały same w sobie, przecież one też mają intelekt, wolę, tak? Czy Pan Bóg stworzył anioły dla siebie, identycznie z ludźmi? I szczerze mówiąc, jaka wielka udręka jest dla mnie, kiedy słyszę, jak oni się muszą męczyć w tym nauczaniu, że człowiek jest jakby człowiek dla człowieka. Jaka to jest, to musi być męczarnia w ogóle, że człowiek jest celem dla siebie i tak dalej. Natomiast znowu, jeżeli ktoś słyszy to i krytykuje kardynała, a nie mówi, że to przecież tak naprawdę no, wychodzi bardzo wprost od Jana Pawła II.
Znowu Sobór Watykański II, to ulubiony tekst Jana Pawła II, że człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga jest jedynym stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego, czyli Bóg nie stworzył człowieka dla siebie.
To albo, mój drogi widzu, uznaj, że to jest prawda i wtedy kardynał Ryś mówi prawdę. Albo uznaj, że to jest nieprawda i wtedy Jan Paweł II mówi nieprawdę. I tym sposobem, mój drogi widzu, doszedłem do punktu, w którym poproszę ciebie o komentarz. Czy to, co dzisiaj powiedziałem, udało mi się przekazać w miarę zrozumiale? Bo mam wrażenie, że takie zarzuty pod moim adresem, że czasami się motam, powtarzam w kółko to samo, dzisiaj mogłyby znowu paść i bym się nie zdziwił. Nie było łatwo przekazać to, co chciałem przekazać, natomiast na wszelki wypadek już bardzo prosto podsumuję. Albo przyjmujemy wszystko, co dzisiaj dzieje się w Kościele, z dobrodziejstwem inwentarza i wtedy kardynał Ryś jest w prawdzie, po prostu jest w prawdzie. Albo widzimy, że kardynał Ryś mówi i pisze w tym swoim liście rzeczy, które nie mogą być zgodne z prawdą, ale wtedy konsekwentnie idźmy dalej. Jakie jest źródło tego fałszu? I dochodzimy aż do nauczania Soboru Watykańskiego II i całej rewolucji w Kościele, która nastąpiła przez ostatnie 60 lat. I wtedy konsekwentnie trzeba całość tego uznać za nauki błędne i wrócić do tradycji katolickiej. Natomiast krzyczenie na kardynała Rysia, że on tutaj jest jakby winny tym wszystkim dziwnym treściom, ale jak już się dojdzie dalej do soboru, do Nostra Aetate, do Jana Pawła II, to tam nie, tam na pewno wszystko było dobrze, kardynał Ryś chyba zwariował. To jest nieuczciwe intelektualnie. Mój drogi widzu, jeżeli to, co dzisiaj mówiłem, ma dla ciebie jakieś znamiona sensu, to bardzo ciebie proszę, daj łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 7-wyrazowy komentarz. Jeżeli po wpłaceniu na zbiórkę w Szkole Akwinaty zostanie ci jeszcze cokolwiek do rozdysponowania, to pozwolę sobie przypomnieć, że cała ta praca tutaj na tym kanale rozwinęła się głównie w oparciu o wsparcie finansowe widzów i że za naszych patronów raz w miesiącu odprawiana jest msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla nich. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby dołączyć do grona naszych patronów, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Natomiast gdyby ktoś stał przed wyborem, czy wesprzeć zrzutkę księdza Szymona Bańki i całej szkoły w Warszawie, czy wpłacić tutaj coś na nasz kanał, to dzisiaj priorytet nadajmy zrzutce na remont auli teatralnej w szkole w Józefowie. Ponieważ właściwe kształtowanie umysłów dusz, zmysłu wiary, młodzieży na pewno przesądzi w dużej mierze będzie miało wpływ na przyszłość naszej ojczyzny. I jeżeli, mój drogi widzu, chciałbyś mieć ten kanał zasubskrybowany, to niezależnie czy myślisz, że masz czy nie masz, bo wciąż zdarza się, że komuś subskrypcję zdejmuje, zasubskrybuj ten kanał i kliknij ten dzwoneczek obok, żeby być powiadamiany o nowych filmach. I tym sposobem dotarłem do końca dzisiejszego materiału. Mój drogi widzu, życzę ci błogosławionego wieczoru i całego weekendu. Najświętsza Maryjo Panno, współodkupicielko ludzkości i pośredniczko wszelkich łask, wstawiaj się za nami. Święty Piusie V, módl się za nami. Święty Piusie X, módl się za nami. Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami. I Święty Stanisławie, którego święto obchodzimy dzisiaj, czy też nawet uroczystość obchodzimy dzisiaj, który jest głównym patronem Polski i którego następcą jest kardynał Ryś jako arcybiskup Krakowa. Święty Stanisławie, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo ci dziękuję za twój czas. Zostań z Panem Bogiem.